Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
Do służby Chrystusowi ubogim papież wezwał orionistów. By na Wielki Wschód wrócił pokój, trzeba przestać kupować ropę od terrorystów i sprzedawać im broń, podkreśla jordański arcybiskup Lacham. Coraz więcej dzieci ginie, walcząc w szeregach tzw. państwa islamskiego. Witam 27 maja i zapraszam na aktualności. Służyć Chrystusowi w ubogich, a przy tym pielęgnować głęboką więź z Bogiem, aby wiara nie stała się ideologią, a miłość filantropią. Taką drogę wskazał Ojciec Święty orionistom. Gościli oni w Watykanie w związku z kapitułą generalną tego zgromadzenia.
Głoszenie Ewangelii, zwłaszcza w naszych czasach, wymaga wielkiej miłości do Pana Boga, a przy tym szczególnej obrotności. Słyszałem, że jeszcze za życia waszego założyciela orionistów nazywano gdzieniegdzie księżmi w biegu, bo widziano ich zawsze w ruchu, pośród ludzi, idących szybkim krokiem, jak ktoś, kto się spieszy. Miłość jest zawsze w drodze. Jak ksiądz Orione, również i ja wam przekazuję, abyście nie byli zamknięci we własnym środowisku, ale wychodzili na zewnątrz. Tak bardzo potrzeba kapłanów i zakonników, którzy nie działają jedynie w instytucjach charytatywnych, ale potrafią wyjść poza nie, aby nieść do wszystkich środowisk, również tych najodleglejszych, woń miłości Chrystusa.
Świat doskonale zna receptę na zakończenie konfliktu na Bliskim Wschodzie, tyle że mu na tym zupełnie nie zależy. Wystarczy, by zaprzestał kupować od terrorystów ropę naftową i samemu sprzedawać im broń. To gorzka refleksja arcybiskupa Maruna Lachama, wikariusza patriarchalnego dla Jordanii. Ten kraj w znacznej mierze wziął na swe barki ciężar bliskowschodniego konfliktu, przyjmując u siebie aż 3 miliony uchodźców.
Jordański hierarcha zauważa, że w tę wojnę w kawałkach zaangażowane są nie tylko Syria czy Irak, ale także, o czym nie chce się pamiętać, Stany Zjednoczone, Rosja, Europa, Turcja, Arabia Saudyjska i Katar. Każdy czerpie z tego jakąś korzyść, choćby kupując za niską cenę ropę naftową od terrorystów z tak zwanego państwa islamskiego, którzy w ten sposób finansują zakup broni. Ta sytuacja, jak podkreśla arcybiskup Lacham, ujawnia całą obłudę Zachodu. Wskazuje zarazem, że konflikt bliskowschodni jest wyraźnym dowodem na to, iż demokracji nie można zwyczajnie eksportować, tak jak to chcieli zrobić Amerykanie w Iraku. Apokaliptyczne skutki tych działań widoczne są po dziś dzień. Nie jest powiedziane, że europejski czy zachodni model demokracji nadaje się do wdrożenia w Chinach czy na Bliskim Wschodzie. Jednak wydaje się, że politycy nie chcą tego widzieć, konstatuje ze smutkiem arcybiskup Lacham.
Coraz więcej dzieci ginie, walcząc w szeregach tzw. państwa islamskiego. Szacuje się, że ponad połowa z nich ma od 12 do 16 lat, a 6% to zaledwie ośmiolatki. Te wstrząsające dane publikują amerykańscy badacze, którzy z uwagą prześledzili islamską propagandę, a także mowy pogrzebowe terrorystów z 13 ostatnich miesięcy. Wynika z nich, że 40% nieletnich żołnierzy zginęło, wysadzając się w powietrze jako żywe bomby. Naukowcy odkryli zarazem, że w porównaniu z rokiem 2014 potroiła się liczba dzieci angażowanych przez państwo islamskie do walki. Modlitwa za uchodźców zabrzmi jutro na przełęczy Brenner, gdzie powstaje ogrodzenie 370-metrowej długości i 4-metrowej wysokości, mające utrudnić migrantom przedostanie się z Włoch do Austrii. Wymownym znakiem będzie to, że na pogranicze zostaną przywiezione 3 krzyże z Lampeduzy, wykonane ze szczątków łodzi rozbitków docierających na tę wyspę. Modlitwę poprowadzi ordynariusz Bolzano, biskup Ivo Muser, który przypomina, że Europa potrzebuje symboli jedności, solidarności i otwartości, a nie kolejnych murów i znaków wykluczenia. W ciągu 2 ostatnich dni w cieśninie sycylijskiej uratowano 4000 migrantów, a około 100 zginęło w morskiej otchłani.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam Państwa, ksiądz Mariusz Han. Dzisiejsza audycja poświęcona będzie obecnej sytuacji i pracy misyjnej w Brazylii. Rozmowę na ten temat z duszpasterzem polonijnym, misjonarzem, ojcem Zdzisławem Malczewskim przeprowadził ojciec Leszek Gęsiak z Radia Watykańskiego. Serdecznie zapraszam.
Naszym gościem jest dzisiaj ojciec Zdzisław Malczewski, chrystusowiec, duszpasterz polonijny z Porto Alegre w Brazylii. Witam bardzo serdecznie w naszym studio.
Również witam. Szczęść Boże wszystkim.
Szczęść Boże. Proszę księdza, Brazylia to wielki kraj. To dla wielu ludzi marzenie dobrego, swobodnego, radosnego przede wszystkim życia. Jak wygląda codzienność Brazylijczyka i codzienność tego, kto jest wyznawcą Chrystusa w tym kraju?
No rzeczywiście, Brazylia jest pięknym krajem, olbrzymim krajem, przynajmniej 28 razy terytorium większe od Polski, ponad 200 milionów mieszkańców. Ja w moim dotychczasowym życiu w tamtym kraju widzę wielkie przeobrażenia społeczne, ekonomiczne, a także niestety religijne. Przeobrażenia religijne w sensie negatywnym, że coraz więcej pojawia się sekt neopentekostalnych, a także takich bardzo prostych sekt zakładanych przez ludzi, którzy szukają, po prostu mówiąc bezpośrednio, życia, utrzymania. Nie ma wykształcenia, nie ma zawodu, otwiera garaż i rozpoczyna prowadzenie jakichś swoistych nabożeństw, powoli zdobywa swoich wyznawców, co wprowadza jakąś ranę dla Kościoła, bo chcielibyśmy, żeby ludzie byli świadomi swojej religii i byli też odpowiedzialni za swoje decyzje. Czego brakuje wśród katolików brazylijskich, tak ogólnie patrząc, świadomości przynależności do Kościoła, że poprzez chrzest ja jestem związany z daną wspólnotą wiary. W ostatnim czasie wielu biskupów coraz mocniej podkreśla właśnie tę potrzebę świadomości przynależności do Kościoła. Nawet porównują, jeżeli ja odchodzę od Kościoła katolickiego, idę do sekty, to coś podobnego, kiedy mąż zdradza swoją żonę, odchodzi od żony i poszukuje innej kobiety. Poza tym w tej chwili Brazylia też przeżywa wielki kryzys moralny, związany z kryzysem ekonomicznym, bo korupcja jest bardzo, bardzo rozwinięta na wysokich szczeblach rządowych, parlamentarnych, a także i wymiaru sprawiedliwości. To powoduje, że w tej chwili społeczeństwo jest rozbite. Z jednej strony ci, którzy widzą, że już Brazylia była wysoko postawiona wśród krajów rozwiniętych, bogatych, a w tej chwili zjeżdżamy w sensie moralnym i ekonomicznym. Pieniądz traci na wartości, artykuły mają ceny coraz wyższe, a z drugiej strony mamy grupę, która popiera aktualną sytuację. Ja osobiście nie mam nic do partii robotniczej założonej w latach 80. w jednej z zakrystii kościołów w São Paulo. Jednym z uczestników był dzisiaj emerytowany kardynał Claudio Humes. Ale ta partia odeszła od Kościoła i w niej można spotkać różnych 8 frakcji, od trockistów do marksizmu, leninizmu i tak dalej. Także ci ludzie, oni popierają rząd, ponieważ z tego korzystają. Przykładowo, ostatnio odbywają się często manifestacje na ulicach wielkich miast. Z jednej strony jest społeczeństwo, które domaga się sprawiedliwości, odsunięcia prezydent od władzy, a z drugiej strony są ci tak zwani biedni, przykładowo jest taki ruch chłopów bez ziemi albo ruch ludzi bez dachu, czyli nie mających mieszkania. Oni otrzymują 30 reali, to będzie około 10 dolarów, bułkę, Coca-Colę, taką kiełbaskę i idą na te manifestacje z czerwonymi flagami. Także sytuacja w tej chwili jest bardzo, bardzo delikatna, bardzo złożona. Nie ma bezpieczeństwa na ulicach, w miastach. Są ciągle coraz większe napady. Dla mnie jest takim szokiem kulturowym, kiedy przylatuję do Polski. Widzę domy otwarte, nie ma wysokich murów, nie ma sieci elektrycznej nad murami, nie ma kamer. W Brazylii to jest koniecznością, no bo jak my mówimy, uczciwi ludzie siedzą za murami, żeby chronić siebie i te swoje dobra, na które pracowali przez lata, a złodzieje są na ulicach wolni i taka rzeczywistość. Poza tym szkolnictwo też jest bardzo, bardzo, bardzo ubogie. Nie ma też gwarancji co do służby zdrowia. Także widzę, Brazylijczycy z natury są narodem radosnym, otwartym. Teraz na twarzach widać to jakieś takie zatroskanie, jakaś taki smutek, bo nie widać perspektywy, że coś się może zmienić. Nie widać na horyzoncie życia politycznego lidera, który by poderwał ten naród i dał jakieś kierunki ku rozwojowi, ku zmianie.
To jest ciekawe, co ojciec mówi, zwłaszcza z perspektywy Kościoła, bo przecież Brazylia to jeden z największych kościołów na świecie, kraj tradycyjnie katolicki. To jest kraj, który ma największy na świecie episkopat, a zatem katolicyzm jest głęboko zakorzeniony w tożsamość, a jednak okazuje się, że także i te problemy zaświadczenia i ta niespójność między teorią życia chrześcijańskiego i praktyką jest bardzo duża.
Tak, bo może trzeba byłoby powrócić myślą do początków. Kiedy przyjeżdżali emigranci, myślę tutaj o przyjeździe Włochów, Niemców, Polaków, później Ukraińców, oni przyjeżdżali, otrzymywali ziemię, byli rozrzuceni na dużym terenie, a księży było mało. Taki misjonarz ciągle wędrował na mule, na koniu. Obsługiwał tych ludzi raz na kilka miesięcy albo też raz na kilka lat. Czytając powiedzmy historię migracji polskiej, czasem spotyka wspólnoty, gdzie ksiądz docierał do nich raz na 10 lat. Także cała ta formacja religijna powiedzmy spoczywała na barkach rodziców, przede wszystkim mamusi. To, co mamusia przekazała dzieciom, to oni podtrzymywali. W tej chwili jest wielki wysiłek episkopatu, księży, sióstr zakonnych, liderów zaangażowanych we wspólnotach kościoła, żeby pogłębiać wiarę. Jest program Konferencji Episkopatu mający na celu pogłębienie związku chrześcijanina ochrzczonego, bierzmowanego, który przyjął Komunię Świętą, żeby on potrafił zrozumieć sakramenty, które przyjął i które w jakiś sposób powodują to, że powinien być bardziej świadom swojej religijności. To, co w tej chwili w Europie obserwujemy, że wszelkie znaki religijne mają znikać, bo jest taka czy inna ideologia, która powoduje nacisk, że państwo jest laiczne, czy obojętne dla wszelkich przejawów religijnych. W Brazylii coś podobnego próbowało się robić, ale to nie przejdzie. Przykładowo przyleciał do nas, do naszej prowincji, jeden rekolekcjonista z diecezji kieleckiej. Mówi, wiecie, ja sobie uświadomiłem, kiedy wysiadłem na lotnisku w São Paulo, że to miasto się nazywa Święty Paweł. Był taki niedawno, może jakiś rok temu, człowiek niewierzący, który zaproponował, domagając się nawet, żeby rząd usunął z pieniędzy papierowych slogan Bóg niech będzie uwielbiony. Wtedy wielu katolików świadomych i na stanowiskach zaczęło z niego w cudzysłowie kpić, ale kwestionując, że mówiąc, jeżeli chcesz usunąć z pieniądza chwałę wobec Pana Boga, spróbuj usunąć wszystkie nazwy religijne, geograficzne, jakie są. Nazwy rzek, nazwy miast, dzielnic, ulic, związane ze świętymi, związane z religijnością tego narodu. Także z jednej strony jest pewne zaświadczenie, ale z drugiej strony jest radością, satysfakcją duszpasterską, że powstają wspólnoty głęboko wierzące, praktykujące i mające odwagę duchową, żeby świadczyć o Chrystusie w różnych sytuacjach swojego życia.
Od bardzo wielu lat ojciec pracuje w Brazylii, zna ojciec ten kraj bardzo dobrze. Pracował ojciec w kilku miejscach, między innymi w Curitibie, w Rio de Janeiro, teraz w Porto Alegre. Jak wygląda Polonia, dla której ksiądz został do Brazylii posłany? Jak wyglądała kiedyś, kiedy przyjechał ojciec do tego kraju? Jak wygląda dzisiaj? Czy następuje pewna ewolucja? Jakie są jej główne potrzeby dzisiaj, także te stojące wobec duszpasterza?
Osobiście jako Chrystusowiec, a mamy wpisany w charyzmat zgromadzenia przez kardynała Sługę Bożego Augusta Chlonda, że mamy pracować wśród polskich emigrantów i ich potomków, tak jak Brazylia przechodzi przez przeobrażenie, tak samo społeczność polonijna również przechodzi różnorodne przeobrażenia. Mam na myśli przede wszystkim zmianę mentalności, budzenie się świadomości pochodzenia, co zostało zainicjowane dzięki pontyfikatowi Jana Pawła II, szczególnie to nasze spotkanie z nim, albo lepiej powiedzieć jego spotkanie z Polonią w Curitibie na stadionie Couto Pereira, jego przepiękne przemówienie o cierpieniu, o krzyżu, obecności krzyża w dziejach emigracji Polonii, emigracji polskiej w Brazylii. Coraz więcej widzę na przeróżnych portalach internetowych ruchów polonijnych, ludzi, którzy po pierwsze pogłębiają swoją świadomość etniczną, jestem polskiego pochodzenia, teraz szukam skąd moi przodkowie przybyli, jest też pokaźny ruch, żeby się uczyć języka polskiego i także przy odszukiwaniu korzeni troska o to, żeby otrzymać obywatelstwo polskie. To, co nas cieszy jako duszpasterzy polonijnych, Polonia potrafiła zachować wiarę i większość przejawów tradycji jest związana z religijnością katolicką. Moim 37-letnim pobycie w Brazylii, posłudze Kościołowi i Polonii, nie spotkałem człowieka polskiego pochodzenia, który by mi powiedział, że jest niewierzącym albo ateuszem. Nie spotkałem. Spotkałem w Kurytybie, znaczy tylko nazwisko polskie, człowieka, który był deputowanym stanowym i był zarazem pastorem jakiejś sekty miejscowej. Ale nie wiem, jakie były jego korzenie, jakie były. Być może, że jego przodkowie przyjechali już nie będąc katolikami, przynależąc do wyznania protestanckiego.
Polonia w Brazylii, ta Polonia katolicka, bo jak ojciec mówi, nie ma praktycznie Polaków, którzy się nie deklarują, że są katolikami. Czy ma swój wpływ na cały Kościół brazylijski? Czy da się zaznaczyć jakąś charakterystyczną cechę, która wyszła od Polonii i która dzisiaj jest częścią Kościoła brazylijskiego?
Myślę, że nie musimy się wstydzić tego, że Polacy i ich potomkowie są w Brazylii, że swoją pracą przyczynili się do rozwoju w wielu gałęziach życia narodowego tego kraju. Także postrzegamy obecność i wpływ Polaków, ich potomków na jakość życia Kościoła Brazylii. Mam na myśli w tej chwili biskupów polskiego pochodzenia, biskupów Polaków, którzy należą do Krajowej Konferencji Episkopatu. Mamy wiele do dziesiątki sióstr zakonnych polskiego pochodzenia, ponad przynajmniej 250 do 300 księży polskiego pochodzenia. Są na różnych stanowiskach, powiedzmy, w kuriach diecezjalnych, czy w duszpasterstwie diecezjalnym, czy także w samej konferencji episkopatu, co już spotykam jakiegoś kapłana o polskim nazwisku. Także obecność nasza jest. Poza tym działalność ich w różnych ruchach katolickich, tych nowych, otwartych, masę ludzi polskiego pochodzenia jest zaangażowanych w działalność, w pogłębianie wiary, w szerzenie nauki Jezusa Chrystusa. Także my nie jesteśmy wielką grupą etniczną, bo jeżeli patrzymy 200 milionów Brazylijczyków, a z tego szacunkowo oceniamy, że Polonia liczy od 2 do 3 milionów, to jest zaledwie 1% w społeczeństwie. A jeżeli spojrzymy teraz na mapę Kościoła i ludzi Kościoła, to ja osobiście postrzegam, że aktywność katolików polskich, duchownych polskich jest bardzo dobra w Kościele brazylijskim.
Mówił ojciec sporo o tych przemianach, które zachodzą w brazylijskim kościele. Co może być, jeżeli możemy popatrzeć niejako w przyszłość, patrząc na te procesy, które się zmieniają, jaka może być przyszłość Kościoła brazylijskiego? Czy będzie dalej popadał w ten rodzaj sekularyzacji, odchodzenia, czy raczej będzie powrót, bo w wielu krajach obserwujemy oprócz sekularyzacji także pewien powrót do źródeł, powrót do korzeni wiary?
Ja bym poszedł po myśli świętego Jana Pawła II, który za Pawłem VI nazywał kontynent latynoamerykański kontynentem nadziei. Kiedy patrzę na społeczeństwo, na Kościół w Brazylii, także mam nadzieję, że ten proces, powiedzmy, odchodzenia od Kościoła, on następuje w tym okresie, powiedzmy, dorastania, młodzieńczości, ale później ci ludzie jako dorośli powracają do Kościoła i mimo, że byli oddaleni, to później ten powrót powoduje to, że angażują się w działalność duszpasterską, charytatywną naszej wspólnoty kościelnej. Ja uważam osobiście, że to jest czas przechodni, to jest czas pewnej próby, gdzie nasz przeciwnik, diabeł, swoje robi, ale jeżeli będzie coraz większa troska naszych pasterzy, mam na myśli biskupów, aby wiara była pogłębiona, coraz bardziej świadoma, bo Brazylijczyk z natury jest religijnym, on ma jakąś swoistą religię, ale potrzeba ją pogłębić, uświadomić coraz bardziej, wtedy ten Kościół będzie jeszcze bardziej dynamiczny, aniżeli jest obecnie.
Dziękuję za to spotkanie i rozmowę w studiu Radia Watykańskiego. Przypomnę, że naszym gościem był dzisiaj ojciec Zdzisław Malczewski, chrystusowiec, duszpasterz polonijny z Porto Alegre w Brazylii. Bardzo dziękuję.
Dziękuję, szczęść Boże wszystkim.
Z ojcem Zdzisławem Malczewskim, misjonarzem w Brazylii, rozmawiał w studiu Radia Watykańskiego ojciec Leszek Gęsiak. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas i do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.